audiobook Final Fantasy VII Remake. Odcinek 5. Przeznaczenie. Są wśród nas jednostki, które już dawno wyzbyły się człowieczeństwa. Takie, które zaślepione dążeniem do obranego celu, odrzuciły wszelkie zasady i szczelnie zamknęły dostęp do własnego sumienia. Hoyo był dokładnie kimś takim. Wieloletni szef projektów badawczych Shinry miał ręce splamione krwią bardziej niż niejeden żołnierz walczący od wielu lat na froncie. Wiedziałem, że to właśnie do tego psychopaty i rzeźnika trafi Aerith. Nie dopuszczałem do siebie myśli, że moglibyśmy nie zdążyć do niej dotrzeć, nim Hoyo zacznie swoje eksperymenty, licząc na odkrycie tajemnicy Setry. Był tak zaślepiony zrozumieniem nieznanego, że nie liczył się absolutnie z niczym. Wsparcie finansowe i wątły kręgosłup moralny zwierzchników tylko go napędzały i utwierdzały w chorym przekonaniu, że działa na korzyść cywilizacji. W rzeczywistości był nikim więcej jak tylko szaleńcem, który dawno zatracił zdolność racjonalnego osądzania kierunku rozwoju ludzkości. Nasza niespodziewana wizyta nie przeraziła Hoyo. Wprost przeciwnie, ucieszyła go, bo nagle zyskał dodatkowy materiał badawczy. W jego eksperymentach zawsze najbardziej skomplikowany był etap testów bojowych, w trakcie których mógłby sprawdzić zdolności swoich zmutowanych potworów. Przychodziliśmy mu, o zgrozo, z pomocą, oferując jakże potrzebne dane dotyczące makabrycznych wytworów. Na szczęście była już u naszego boku Aerith, więc mogliśmy spokojniej wyczekiwać na dogodny moment do kontrataku. Wspierał nas też uwolniony Red 13 i inna ofiara badań naukowca.
Red 13. The designation given to me by Hojo.
Potrafiący mówić czworonóg o wysokim ilorazie inteligencji i najwyraźniej dużej wiedzy o otaczającym nas świecie. Zagadkowa postać, którą na pewno chcielibyśmy lepiej poznać, jeśli zyskamy taką szansę. Wyglądało na to, że kryje się za nim unikalna historia. Na razie jednak nie było na to czasu. Musieliśmy ulec żądaniom Hoyo i wziąć udział w jego chorej grze, by zyskać szansę na ucieczkę. Wszystko wskazywało, że nasza obecność w biurze Shinry nadal pozostawała tajemnicą, choć nie mogliśmy wiedzieć, czy Hoyo nie poinformował już czasem strażników. Byliśmy zdani na jego łaskę, więc czas nie grał wcale na naszą korzyść. Sytuację dodatkowo komplikował Sephiroth, który byłem pewien, że jest w budynku. Od paru dni pogrywał sobie ze mną. Pojawiał się i znikał, odpowiadając półsłówkami na zadawane pytania i układając szarady. Jakby chciał coś przekazać, ale jednocześnie sprawdzał, czy jestem godzien posiąść te informacje. Wiedziałem, że spotkam go jeszcze, nim opuścimy siedzibę Shinry. Tymczasem, podzieleni na drużyny, wyeliminowaliśmy wszystkie monstra naukowca. Gdy dzisiaj wracam pamięcią do tej przeciągającej się gry w kotka i myszkę z szaleńcem, zwracam uwagę na detale, które wtedy mi umknęły. Jak powstały potwory, które posłaliśmy na tamten świat? Czy rozumiały swoje położenie? Czy miały duszę? Wspomnienia? Skupieni na konkretnym celu nie przykładaliśmy do tego większej wagi, a to wcale nie musiały być zwyczajne potwory poddane chorym badaniom. To mogli być ludzie, których toksyczne substancje i eksperymenty prowadzone z materiami zmieniły nie do poznania. Wtedy stanowiły tylko następną przeszkodę. Uporaliśmy się z efektami badań genetycznych Hoyo, ale również jego szybkim mechanicznym strażnikiem, który przypominał skrzyżowanie piły z wężem. Wraz z Barretem mocno go osłabiliśmy, więc ewakuował się do drużyny Tify, która dokończyła dzieła zniszczenia przy głównym ogniwie w centrum. Doktor Hoyo zdołał zbiec naszej zemście, choć w pewnym momencie Red 13 znalazł się o krok od dopadnięcia go. Był już kilkadziesiąt centymetrów od karku mężczyzny, gdy zatrzymała go przedziwna machina, zdolna uwięzić dowolną istotę w bezruchu na określony czas. Przeklęta technologia znów ratowała potwora. Na domiar złego w budynku zaczęły pojawiać się tajemnicze zjawy, które symbolizowały nadchodzące kłopoty. Tymczasem Sephiroth ujawnił wreszcie swoje zamiary, zabierając istotę umieszczoną u szczytu ośrodka badawczego. Dlaczego jej szukał i jak zamierzał wykorzystać? Enigmatyczny uśmiech, którym mnie pożegnał, nim runąłem w dół, nie zwiastował niczego dobrego. Musieliśmy się pospieszyć. To nie był najlepszy moment, by stracić przytomność. Głosy w głowie zrobiły się jednak zbyt silne, a ten przeciągły dźwięk o rosnącym natężeniu pozbawił mnie zupełnie sił. Słyszałem tylko głos Sephirotha powtarzającego słowo Genova. Świdrujący umysł i odbierający siły. Genova. Obudziłem się w niewielkim pokoju. Okazało się, że przed laty służył on za lokum dla maleńkiej Aerith i jej prawdziwej matki, którą wówczas poddawano eksperymentom, by poznać sekrety Setry. Przypominająca mieszkanie Cela Śmierci. Przeklęty Hoyo. Zasłużył na zemstę i męczarnie na miarę tych, które przeszły jego ofiary. Nie mogliśmy teraz pozwolić sobie na poszukiwanie go po całym budynku. Barret nie zamierzał jednak odpuścić zamachu na prezydenta Shinra, którego miał bliżej niż kiedykolwiek wcześniej. Dzielił nas ledwie krótki korytarz i jedne drzwi. Zgodziliśmy się, że wykorzystamy tę szansę. To był moment, na który od lat wyczekiwało całe Avalanche. A w każdym razie, tak nam się wtedy wydawało. Niczym aktorzy odgrywający swoje role w spektaklu zwanym życiem. Na oczach milionów realizujący to, co napisało im przeznaczenie. Tak czułem się ja, a być może też i moi kompani podczas ostatnich chwil spędzonych w siedzibie korporacji Shinra. Było tak bardzo cicho i pusto. Dziwnie łatwo dostaliśmy się do gabinetu prezydenta, największej organizacji tego świata. Pomieszczenie onieśmielało nas rozmiarami i idealnie wpisywało się tak w wybujałe ego swojego właściciela, jak i realizowaną z rozmachem politykę Shinry. Mrok za oknami i przytłumione światło lamp wprowadzały w serce atmosferę niepokoju i suspensu. Nie pasował do tego tylko przerażony głos samego prezydenta, który dało się usłyszeć gdzieś w oddali. Podążyliśmy za nim i znaleźliśmy poszukiwany przez nas cel. Wisiał kilkaset metrów nad ziemią, kurczowo trzymając się barierki i błagając kogokolwiek o pomoc. Barret stanął przed jedną z najtrudniejszych decyzji w życiu. Mógł jednym ruchem dłoni pozbyć się człowieka, który wyrządził mu tyle krzywd i odpowiadał za śmierć tysięcy niewinnych osób. Potężny mężczyzna, którego w pierwszej chwili przypadkowy człowiek napotkany na ulicy uznałby za bandytę, nie był jednak bezdusznym mordercą. Tifa i Aerith wiedziały o tym, ale spanikowane, że mógłby zatracić się gdzieś w gniewie, błagalnymi prośbami starały się opanować jego emocje. Sekundy później prezydent organizacji, ubrany w drogi, krwisto-czerwony garnitur, z impetem wylądował na dachu. Barrett nie zamierzał dawać mu choćby chwili, by dojść do siebie. Z miejsca wyjawił swoje żądania, licząc, że postawiony pod ścianą złoczyńca zgodzi się przyznać przed mieszkańcami Midgaru do wyrządzonych krzywd. W swojej naiwności przeliczył się, umożliwiając Shinrze dotarcie do biurka i sięgnięcie po ukryty w szufladzie pistolet. Szale nagle się odwróciły. Teraz to życie Barretta wisiało na włosku. Odzyskawszy kontrolę nad sytuacją, prezydent wyjaśnił członkowi Avalanche, że moralności i wyrzutów sumienia wyzbył się już dawno. Byłyby to ostatnie słowa usłyszane przez mojego kompana, gdyby znikąd nie pojawił się Sephiroth. Jego potężny miecz przebił ciało prezydenta na wysokości klatki piersiowej, błyskawicznie pozbawiając go życia. Na tym jednak nieproszony gość nie poprzestał. Sekundy później zaatakował i śmiertelnie ranił również Barretta. Czy to była tylko iluzja? Misterna gra Sephirotha, który od dłuższego czasu bawił się ze mną w kotka i myszkę? Wtedy jeszcze nie znałem odpowiedzi na te pytania. Wiem tylko, że stoczyliśmy z drużyną długi pojedynek z Genową. Zmierzyliśmy się z tą przedziwną istotą o trudnych do opisania słowami kształtach, która wyglądała niczym z innego wymiaru. Obdarzona nieznaną mocą, potrafiła łatwo przemienić całe pomieszczenie w nieprzyjazny świat. Niebezpieczeństwo mogło nadejść z każdej strony. Długie i oślizgłe macki smagały każdego, kto podszedł zbyt blisko. Znajdująca się w samym centrum istota rzucała potężne zaklęcia, a podłoga i sufit stanowiły tylko kolejne miejsca, skąd wyprowadzane były ataki. To była długa i wyczerpująca batalia, w której musieliśmy wspiąć się na wyżyny umiejętności. Wielokrotnie zamieraliśmy w bezruchu, więzieni przez zaklęcia monstrum. Nie przestawaliśmy jednak atakować. W końcu bestia zniknęła. Rzuciliśmy się do ciała Barretta, który niespodziewanie odzyskał przytomność. Po ranie nie było śladu. Jakby ocaliły go, przyjmując na siebie cios, tajemnicze zjawy. To był dopiero początek. Powinniśmy uciekać, ale nie mogłem pozwolić Sephirothowi zbiec. Miał odpowiedzi na wszystkie pytania. Wspólna przeszłość nie pozostawała bez znaczenia. Podskórnie czułem, że nasze losy jeszcze nie jeden raz się skrzyżują. Musiałem więc dowiedzieć się, co zamierza i czego tak naprawdę ode mnie chce. Popędziłem za nim na balkon, ale mogłem tylko obserwować, jak skacze w dół ze szczytu wieży z otulonym szatą ciałem na rękach. Zniknął w ciemnościach. Znów mi umknął. Sekundy później nad znajdujące się obok lądowisko nadleciał śmigłowiec. Nasz helikopter ewakuacyjny zdążył tylko się zbliżyć, gdy nagle został trafiony i zamienił się w opadającą bezwiednie kulę ognia. plan szybkiego opuszczenia budynku, spalił na panewce. Poleciłem moim towarzyszom ucieczkę i obiecałem, że za chwilę do nich dołączę. Musiałem dać im zapas czasu, by zdołali dotrzeć na parter. A to oznaczało zajęcie Rufusa Shinry, który właśnie zjawił się w siedzibie rodzinnej korporacji. Ubrany w szykowny biały płaszcz, blond włosy mężczyzna, trzymał pewnie w jednym ręku strzelbę. U swojego boku miał genetycznie zmutowanego czworonoga. Zapowiadało się na jeden z najtrudniejszych pojedynków, jakie miałem okazję stoczyć.
Just the two of us. Well, maybe three.
Let's get this over with.
Rufus nie był typowym synkiem bogatego biznesmena, który to jadł ze srebrnych zastaw i większość czasu spędzał na obijaniu się. O nie. On po swoim ojcu przejął tę samą chorobliwą ambicję, by być najlepszym z najlepszych i rzucić cały świat do swoich stóp. Chciał mieć kontrolę nad całą planetą, ale jednocześnie też nad każdym zamieszkującym ją istnieniem. Rozbuchane do granic możliwości ego ledwo mieściło się w wysportowanym ciele. To była nie tylko walka, by zyskać trochę czasu. Skupiłem ataki na bestii u boku rywala, by jak najszybciej wyrównać szale potyczki. Momentami musiałem opuścić gardę, dając Rufusowi doskonałą okazję na celny atak. Ale otrzymane obrażenia były tego warte. Czworonóg nie tylko dysponował szybkością i siłą, ale był też nauczony bardzo groźnych zaklęć, które mogły zadecydować o wyniku starcia. Musiałem się go pozbyć. Po kolejnej celnej kombinacji cięć Rufus zdecydował się go odesłać. Została nasza dwójka. Nowy prezes Shinry miał jeszcze kilka asów w rękawie. Był niczym perfekcyjnie wyszkolony soldier, który dodatkowo traktuje wytyczne dość swobodnie i lubi kreatywną wolność. Trzymana w ręku broń okazała się zabójczo groźna w połączeniu z efekciarsko podrzucanymi monetami. Lotnisko co i róż zaczęły przecinać potężne wiązki laserów, które jakimś sposobem Rufus generował dzięki metalowi zawartemu w pieniądzach z logiem korporacji. Na domiar złego umiejętnie wykorzystywał też strzelbę jako dopalacz, dzięki któremu błyskawicznie pokonywał kilkumetrowe odległości. Otwarta szarża odpadała. Wymiana ciosów była zbyt ryzykowna. Musiałem być nad wyraz cierpliwy. Wyciągnąć wnioski z tamtej lekcji w kościele i konfrontacji z Reno. Czasami lepiej jest oddać wrogowi inicjatywę i kontratakować. Wyczekałem więc na swój moment, skupiając uwagę na ruchach Rufusa. Zbliżyłem się do niego na odległość kilku kroków, prowokując go do ataku z bliska. Złapał haczyk. Jak tylko ruszył w moją stronę, przyjąłem postawę do kontry i złapałem atak na ostrze miecza. Tym ruchem rozpocząłem morderczy taniec, kilkukrotnie raniąc mężczyznę w bieli. Zgodnie z jego propozycją, sprawiłem, że tę noc zapamięta na długo. Brak obycia na polu walki wyszedł na wierzch i Rufus popełnił w końcu błąd, dając się skusić perspektywie ataku. Celnymi cięciami wytrąciłem mu broń, która zniknęła w ciemnościach. Nowy właściciel Shinry był na mojej łasce, jednak tylko przez kilka sekund. Znikąd zjawił się bowiem śmigłowiec, zapewniając mu potrzebną drogę ewakuacji. Na domiar złego, pilot wykorzystał swoją szansę i posłał w moim kierunku serię z karabinu, niszcząc metalowe elementy konstrukcji pod nogami. Usłyszałem brzdęk stali i łamiące się pod wpływem ciężaru łączenia. Sekundy później poczułem, jak grawitacja zaczyna ściągać mnie w dół. Instynktownie złapałem wystający kawałek drutu zbrojeniowego. Mocno wygięty nadgarstek uniemożliwiał pewne złapanie przedmiotu. zacząłem osuwać się w nicość. I wtedy usłyszałem szybkie kroki. Ułamek sekundy przed tym, jak runąłbym w dół, Tifa ślizgiem rzuciła się i podała mi dłoń. Musisz być lepszy, jeśli masz być bohaterem. Jej słowa zapamiętam na długo. Z Barrettem, Aerith i Redem 13 spotkaliśmy się na parterze w chwili, gdy znaleźli się w potrzasku. Z przyjemnością skorzystałem z szansy, by zmazać pyszałkowaty uśmieszek z twarzy Heideggera. Powtarzając ruchy Roche'a, bawiłem się motocyklem, który znalazłem na pół piętrze wyżej i łatwo rozprawiłem się z wieloma żołnierzami Shinry. Droga ucieczki stanęła przed nami otworem. Wydarzenia, które miały miejsce później, wymykają się logice i wydają niczym przedziwne połączenie marzenia sennego i koszmaru. Siedzibę Shinry otoczyły setki dobrze znanych nam zjaw, zamykając ją jakby w potężnym, wirującym kokonie. My tymczasem pomknęliśmy autostradą ku granicy metropolii, broniąc się nie tylko przed żołnierzami korporacji na motocyklach, ale również jej kolejnym mechanicznym monstrum. Motorball był wytrzymały, potężny, a jednocześnie bardzo szybki i mobilny. Przypominał mechaniczne zwierzę, momentami taranującego każdą przeszkodę nosorożca, a później zwinną panterę. Znów musieliśmy wspiąć się na wyżyny umiejętności i współpracować, by uporać się z takim przeciwnikiem. W końcu zadaliśmy mu wystarczające uszkodzenia, by wewnętrzne systemy sterownicze zgłupiały. Machina straciła kontrolę i zniknęła nam z oczu, by parę sekund później, po upadku z wiaduktu, eksplodować kilkanaście metrów poniżej drogi. Wygraliśmy? Shinra nie została pokonana. Na krańcu autostrady powitał nas z kolei Sephiroth, zapraszając do przedziwnego uniwersum, w którym poznaliśmy jakby alternatywną rzeczywistość. Zmierzyliśmy się nie tylko z nim, ale również z potężną mocą przeznaczenia. Stawiliśmy czoła historii, która została już napisana, a w każdym razie tak mogłoby się wydawać z retrospekcji, które atakowały nas w trakcie tej bitwy na ruinach Midgaru. W ciągu kilku minut postawiłem stopy w dziesiątkach różnych miejsc. Na fragmencie drogi, ścianie budynku, natrawionej wstrząsami brunatnej ziemi, na umierającej planecie, i gdzieś w przestrzeni oraz na krawędzi stworzenia. Czy to była jawa? Czy tylko sen? Czy rzeczywiście skrzyżowałem miecze z Sephirothem, a później odmówiłem mu, gdy zaproponował, byśmy wspólnie stworzyli nowy świat? Prawdziwe wydaje się tylko to, co tu i teraz. Aerith, Tifa, Barrett i Red 13, którzy stąpają u mego boku. Ruszamy w nieznane, mając za cel tylko Sephirotha, który zagraża każdemu stworzeniu i całej planecie. Gdzie zaprowadzi nas ta ścieżka? Jeszcze kilka tygodni temu powiedziałbym, że znam odpowiedź. Teraz nie mogę być już pewny niczego. Dziękuję za wysłuchanie piątego, ostatniego odcinka audiobooka z gry Final Fantasy VII Remake. Mam nadzieję, że ta wspominkowa podróż do Midgaru w formie słuchowiska Wam się spodobała. Jeśli macie ochotę poczytać o moich przemyśleniach na temat tego, co może wydarzyć się dalej w historii Clouda, zapraszam na bloga gralingrad.pl. Z bohaterami z pewnością jeszcze się spotkamy, wszak mający niedługo ukazać się Rebirth to pozycja, po którą na pewno sięgnę w momencie premiery. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i zachęcam do kontaktu oraz komentowania, lajkowania i subskrybowania audiobooków z Gralingradu. Kolejne opowieści już wkrótce. Do usłyszenia.